Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DigiTalks. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jak i czy warto się przekwalifikowywać. Jak wygląda dzisiejszy rynek pracy, jak ten rynek pracy już widzimy, że się zmienia. Troszkę opowiem wam o tym, jak nie słuchać różnego rodzaju bullshitów, bo dzisiaj każdy jest wybitnym ekspertem od rynku pracy i sztucznej inteligencji, tylko nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa i myśli o tym bardzo płytko. Ale też nie pozostawię was bez jakichś konkretnych narzędzi, jak usiąść sobie z kartką papieru czy z komputerem i zaplanować sobie, przede wszystkim zrobić sobie taką diagnozę tego, co dzisiaj robimy i zaplanować sobie, jak to zmienić. Sporo osób jest na różnym zakręcie i nic dziwnego, bo dokładnie tak wygląda rynek pracy. Dane, które podaje LinkedIn, przewidują, że nasze umiejętności do 2030 roku powinny zmienić się o 65%, żeby sprostać rynkowi pracy. Oczywiście w dużej mierze jest to zasługą sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja stała się siłą, która absolutnie transformuje współczesny krajobraz pracy. Jej wpływ bardzo mocno zmienia charakter tego, jak pracujemy, co robimy, kto pracuje spośród ludzi, a gdzie stawiamy już automatyzację i technologię. Ludzie w biznesie, zwłaszcza liderzy, menadżerowie, coraz lepiej rozumieją produktywność i możliwość rozwoju, jakie stwarza, i wspierają pracowników właśnie przez takie inteligentne narzędzia. Często sami już rozumiemy, że te inteligentne narzędzia są nam bardzo przydatne. Przeszliśmy już powoli, przechodzimy może z takiej fazy pewnej nieufności do technologii, zwłaszcza do generatywnej sztucznej inteligencji, no, która jest takim narzędziem zupełnie prostym dla nas do użycia. I zaczęliśmy się troszeczkę odważać, zaczęliśmy się zastanawiać, jak sobie pomóc, co zrobić. No i zauważyliśmy też tę pozytywną zmianę, że mamy dzięki temu troszeczkę więcej czasu na inne rzeczy. Także dane z LinkedIn wskazują, że do 2030 roku nastąpi zmiana w wymaganiach dotyczących umiejętności zawodowych. Tak będzie to od strony pracodawcy, ponieważ sztuczna inteligencja bardzo mocno przyspiesza zmiany na rynku pracy. I dzisiaj już powolutku te umiejętności potrzebne pracy zmieniają się, a do 2030 roku zmienią się aż o 65%. Jesteśmy ostatnio świadkami naprawdę stałego wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji właśnie w obszarze zatrudnienia. Zatrudnienie i edukacja to są takie, myślę, duże i ważne obszary, którymi ja się zajmuję, ale które też widzą dużo sztucznej inteligencji i ona wprowadza tam dużo zmian. W ciągu ostatnich kilku lat znowu dane LinkedIna pokazują, że nastąpiło podwojenie liczby ofert pracy, które właśnie bardzo konkretnie mówią o umiejętnościach związanych ze sztuczną inteligencją lub generatywną sztuczną inteligencją, którą jest właśnie ChatGPT. Zapotrzebowanie na te stanowiska jest ogromne. Liczba aplikacji na stanowiska związane ze sztuczną inteligencją rośnie średnio o 17% szybciej w porównaniu do stanowisk niezwiązanych ze sztuczną inteligencją. W takim szerszym ujęciu ankieta LinkedInowa wskazuje, że około 89% specjalistów na całym świecie jest podekscytowanych perspektywą korzystania ze sztucznej inteligencji w swoich obszarach, w swoich dziedzinach. 89% no to już jest ultra dużo. Pamiętam, w zeszłym roku prowadziłam przeróżne wykłady dla bardzo, bardzo różnych grup zawodowych i różnych grup kulturowych, bo to było od ludzi zajmujących się kulturą, poprzez nauczycieli do wysublimowanych korporacyjnych menadżerów. I w każdej z tych grup był naprawdę nie więcej niż połowa osób, która aktywnie korzystała z właśnie generatywnej sztucznej inteligencji. Praktycznie nikt nie było to więcej niż 50. Dzisiaj przynajmniej w deklaracjach 89%. Co więcej, w tej ankiecie 57% wyraziło zainteresowanie poszerzeniem swojej wiedzy na temat sztucznej inteligencji tu i teraz, tak? Czyli byliby chętni, czy też poszukują tego typu już rozwiązań. Ewidentnie, mimo jakby wielu dyskusji na ten temat, głównym celem tego, że sztuczna inteligencja wchodzi do miejsc pracy, jest wzmocnienie, a nie zdegradowanie czy przyćmienie różnych mocnych stron pracownika. W większości przypadków korporacje, organizacje mniejsze, większe podchodzą do tego mądrze, znając wartość swoich pracowników. Sami zresztą szefowie też wiedzą o tym, że jeśli zastąpią dzisiaj pracowników technologią, no to jakby ani kultura organizacji, ani rozwiązywanie przeróżnych złożonych problemów, ani kreatywność, no za chwilę to, czego się często obawiamy. Technologia zacznie trochę zjadać własnogą. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją, opisuje zresztą je na swoich kanałach, czyli wyzwania związane z prawami autorskimi, tak? Sztuczna inteligencja karmi się danymi, do których nie powinna mieć dostępu, bo są obwarowane prawami autorskimi. A jeśli od dzisiaj wszyscy całą swoją twórczą pracę będziemy generować, używając sztucznej inteligencji, to za kilka lat ona nie będzie miała się na czym rozwijać. No ale to tylko taka dygresja, bo generalnie myślę, że technologia dzisiaj bardzo łatwo wspiera powtarzalne, przyziemne zadania, toruje drogę różnym profesjonalistom z różnych dziedzin do tego, żeby mieli szansę skierować swoją energię na przedsięwzięcia i działania, które są z natury ludzkiej, które wymagają empatii, które wymagają dyskrecji czasami, które wymagają pewnej wnikliwości, pewnego szerszego rozumienia, też pewnego łączenia kropek. Obowiązki i wpływ działów HR i rekrutacji są jeszcze ważniejsze w tym obszarze. Ich rola nie ogranicza się do zwykłego zatrudniania czy jakby organizacji uczenia się i rozwoju pracowników. Myślę, że działy HR zaczynają grać kluczową rolę w tym, jak kształtować od strony strategicznej wizję organizacji i zapewnienie różnych umiejętności do jej realizacji i współdecydowanie albo też planowanie tego, które z tych obszarów będziemy wspierać i jak technologią, a które też kompetencje budować u ludzi. Szef operacyjny LinkedIna, niejaki Dan Shapiro, dużo o tym ostatnio mówił, podkreślił bardzo strategiczną rolę, jaką HR-owcy odgrywają obecnie w swoich organizacjach. Mocno rośnie wartość tego obszaru, które wcześniej było takim trochę back-office'em z boku. To jest grupa, która poprowadzi swoje firmy przez ogromną transformację umiejętności, którą oczywiście wywoła sztuczna inteligencja, więc przy okazji troszkę mowy o lifelong learningu, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić, czy też o takim uczeniu się, rozwijaniu przez całe życie. Lubicie tutaj praktyczne wskazówki, to myślę sobie, że HR-owcy będą się bardzo dobrze mieli, ale muszą zacząć rozumieć te obszary, czyli myśleć bardziej strategicznie, bardziej holistycznie, bardziej z perspektywy struktury całej organizacji, bardziej przemyśleć ten model, nawet aktualny model organizacji, zastanowić się nad interdyscyplinarnymi zespołami, nad tym, żeby te zespoły były też w stanie współpracować bardzo mocno z technologią i jak zbudować taką siatkę w całej organizacji oraz też jak budować kulturę, która będzie kulturą otwartości i takiej otwartości na zmiany, raczej takiego wręcz entuzjazmu w otwarciu na zmiany, a nie takiego lęku i niepewności, który często nam dzisiaj towarzyszy. No właśnie, podczas gdy AI nam zmienia krajobraz naszych umiejętności, odblokowuje również nowe narzędzia dla różnych specjalistów z obszarów HR i one już trochę przynoszą efekty, bo na przykład pomagają szybciej zatrudniać wysokiej jakości kandydatów i realizować taką obietnicę, którą mamy od lat, czyli takiego personalnego, spersonalizowanego uczenia się pracowników, co technologia bardzo ułatwia. Różne dostępne narzędzia, o których też wiecie, bardzo często piszę, to są takie, które pozwalają specjalistom do spraw HR, do spraw talentów, przekierować też całą masę takich prostych rzeczy, które wcześniej robili, na technologię, a spędzać zdecydowanie więcej czasu na budowaniu relacji z kandydatami. I też to, co jest kluczowe w transformacji w świecie zmian, wspieraniu silnej kultury firmy. I z tych danych, które znowu tutaj zerkam do LinkedIna, wynika, że 90% ekspertów do spraw budowania talentów w organizacji powoli zdaje sobie sprawę, jest świadomych tego, że ich role stają się zdecydowanie bardziej strategiczne i prawda jest taka, że w większości z nas w biznesie role stają się dużo bardziej strategiczne, bo kiedy sztuczna inteligencja robi za nas te wszystkie rzeczy basicowe, podstawowe, to ewidentnie to, co jest z naszego punktu widzenia ważne, to żeby te bardziej strategiczne role przejmować. No dobra, ale wracając trochę do uczenia się przez całe życie, a do tego, jak to jest istotne, jak rozwijać się w przyszłości pracy, w kierunku przyszłości pracy. Tak jak wam wielokrotnie mówiłam i ja absolutnie bardzo w to wierzę, że w przyszłości pracy totalnie kluczowymi umiejętnościami, żeby osiągnąć jakiś sukces i żeby się osadzić w biznesie, żeby w nim trwać, żeby cały czas nie bać się tych zmian i że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, bo to jest taki duży dzisiaj lęk, warto stawiać na umiejętności miękkie. Wielokrotnie to powtarzam. Inteligencja emocjonalna, zdolność do adaptacji, ale też do adaptacji aktywnej, a nie do adaptacji pasywnej. Czyli to nie jest tak, że my zdajemy sobie sprawę, że świat się zmienił i mówimy okej, tylko zdajemy sobie sprawę, że świat się zmienił, płyniemy z tą zmianą i potrafimy w swoim obszarze zaadresować tę zmianę, odnaleźć się w niej, ale też, jeżeli to jest zmiana raptowna, to mieć swoje koncepcje, swoje pomysły i usprawnienia, albo też współdziałać w ten sposób z zespołem. Świat się zmienia zdecydowanie szybciej niż kiedykolwiek dotąd i tak naprawdę nie ma już dzisiaj takiej możliwości, żebyśmy wyszukiwali takich wymówek, żeby powiedzieć, uczyłabym się cały czas, rozwijałabym się, ale nie mam na to czasu. I wiele osób mówi do mnie, no tak, Jovita, ale to jest część twojego zawodu, oczywiście, więc ty musisz zdobywać tę wiedzę, ty musisz codziennie usiąść. Tak i nie, dlatego że no, moim zawodem jest bycie szefową Digital University i współzałożycielką i spółki, i fundacji, a te wszystkie rzeczy, które robię, warsztaty, wykłady, wystąpienia, prowadzenie swoich kont społecznościowych, prowadzenie podcastu Digitox, to są trochę rzeczy on top, ale one są nieprawdopodobnie ważne, dlatego że z jednej strony pozwalają mi się dzielić wiedzą, ale z drugiej strony pozwalają mi tę wiedzę posiadać, pozwalają mi patrzeć z szerszego kąta na świat, pozwalają mi rozumieć całą masę no, różnych pozornie nieznaczących informacji i danych, które moim zdaniem wówczas jakby zapala mi się już to światełko, bo ja czuję, że to będzie większa sprawa na przykład i będzie miała implikacje i łączę to z innymi faktami i pojawia mi się już kolejny trend. A żeby tak było, żeby tak nasze umysły działały, to musimy tej wiedzy mieć sporo i musimy nad nią myśleć, musimy się nad nią zastanawiać, bo lifelong learning, moi drodzy, nie tylko polega na samym przyswajaniu wiedzy. To nie jest tak, że ile książek przeczytam. Polega też na tym, że ja o tym rozmawiam z bliskimi, że ja o tym rozmawiam w pracy, że ja uczestniczę w różnych procesach strategicznych i ja sobie nad tym gdybam. Przejrzałam różne wątki, jak to jest zacząć uczyć się przez całe życie, zacząć uczyć się właśnie systematycznie jako człowiek dorosły. I wybrałam sobie 11 takich różnych strategii, które też rezonują ze mną, które ja bardzo lubię. Ask why, zapytaj dlaczego. My jako dorośli ludzie stajemy się super poważni często. Warto pamiętać, że kiedyś byliśmy dziećmi i prawdopodobnie, albo jeżeli macie dzisiaj dzieci, to wiecie jak to jest, że dzieci potrafią nas doprowadzić do szału swoimi pytaniami. Ja na przykład ogromnie sobie cenię osoby, które są świetne w zadawaniu pytań. To jest mój ukłon w kierunku Karoliny Sobańskiej, mój ukłon w kierunku kochanej Oli Kwaśniewskiej, czy mój ukłon w kierunku mojego partnera, którzy po prostu non-stop zadają pytania. Oni są po prostu, ciągle mają niewyczerpywalne źródło takiej ciekawości. Czasami zadają pytania, których im absolutnie nie zada. Czasami mnie to irytuje, zwłaszcza tutaj w mojej drugiej połówce, ale jednocześnie to jest tak chłonny, niesamowity umysł. Bądźmy otwarci, bądźmy jak dziecko, pytajmy, zawsze pytaj dlaczego, kwestionuj wszystko. Nasza ludzka domena to jest kwestionowanie i to też nas różni od sztucznej inteligencji. I bądźmy otwarci na zmianę zdania. Słuchajcie, ja popełniłam taki post na LinkedInie, zresztą piszę też o tym w mojej książce, o tym, co to znaczy aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie to jest słuchanie otwarte, czyli takie, gdzie my nie myślimy już, jak odpowiemy, czy myślimy już, jak bardzo się nie zgadzamy, jak głupia jest ta osoba, czasami tak jest, zwłaszcza w naszym polaryzującym świecie, tylko pytamy z naprawdę głęboką potrzebą usłyszenia tej osoby i zrozumienia jej punktu widzenia. Jak ostatnio na warsztacie naszym Digital University powiedziała Marta, która jest u nas odpowiedzialna za rozbudowę, za budowę produktu, za dział produktu, powiedziała, że czytała o takich badaniach, że jakieś duże wrażenie to na mnie zrobiło, o badaniach, które mówią, że ponad 90% ludzi mówiąc coś, czy wygłaszając swoje zdanie, czy robiąc coś, nie ma złych intencji, ma tylko dobre intencje. I teraz jeżeli sobie wyjdziemy z tego punktu widzenia, to jest naprawdę ważna informacja, że my słuchamy aktywnie. Ten człowiek, który z nami rozmawia, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, ma jakieś argumenty, wysłuchajmy ich aktywnie, z otwartością, a nauczymy się znacznie więcej z tej perspektywy i popchniemy siebie w dobrym kierunku dalej, niż jak bez przerwy będziemy na pytanie odpowiadać, zamiast pytać. Ja akurat ten element bardzo sobie cenię, bo ja naturalnie raczej jestem odpowiadaczką na pytania niż zadawaczką pytań, dlatego nawet w moich podcastach to jest dla mnie zawsze dużo bardziej się przygotowuję do tego, jak mam gościa, niż jak go nie mam. Druga rzecz, która jest istotna, nauczmy się lubić wyzwania, być otwartym na nie. Wyzwania stymulują naszą naukę i dają poczucie spełnienia. Wiele osób, zaraz będziecie mogli posłuchać też mojej rozmowy z Przemkiem Staroniem, wspaniałym, wybitnym nauczycielem, który też często o tym mówi, że jakby trudności, wyzwania, problemy, które się pojawiają, powinniśmy naprawdę za nie dziękować, jeśli nie są oczywiście takie totalnie hardkorowe, dlatego że one bardzo stymulują nasz rozwój. One nam dają ten pęd do zmiany, a potem, jeśli je przezwyciężymy, dają ogromne poczucie spełnienia. Ja bardzo lubię wyzwania. Z dużym entuzjazmem i otwartością je przyjmuję, szybko przechodzę jakby na taki pozytywny tryb i raczej nie martwię się, tylko staram się rozwiązać to zadanie. My często bez różnych wyzwań popadamy w stagnację, nawet jeśli mamy super pracę i ona nas jara i się tą nią cieszymy, to po prostu no bez wyzwań jakby robimy codziennie to samo, mamy taki troszeczkę mały dzień świstaka, no i decyd, tyle, prawda? Chociaż różnego rodzaju wyzwania na drodze mogą być dla nas bardzo niewygodne i jakieś takie trudne, no oczywiście pod warunkiem, że nie są tragiczne w skutkach, to są okazje, kiedy się możemy najwięcej nauczyć. Więc przygotujmy się do podejmowania ryzyka, wyznaczmy sobie ambitne cele, zbudujmy w sobie gotowość do podejmowania ryzyka i to nie znaczy, że musimy podejmować każde wyzwanie. Mierzmy siły na zamiary. Chodzi o podejmowanie wyważonego ryzyka, które popycha cię poza twoje obecne ograniczenia, które ci się pozwala czegoś nowego nauczyć, które ci pozwala poznać inny punkt widzenia. Trzeci punkt mój, który nie jest łatwy, to jest przyjmowanie porażki. Porażka jest nieodzowną częścią eksperymentu, działania, czy właśnie takiego wychodzenia poza swoją strefę komfortu, takich wyzwań. Wyzwania nasze będą prowadziły albo do sukcesu, albo do porażki. I statystycznie nie ma takiej możliwości, żeby zawsze prowadziły do sukcesu. Jeżeli idziemy do przodu, jeżeli rozwalamy swoje takie klasyczne bariery, granice i popychamy siebie do zrobienia czegoś więcej, zawsze będzie tam gdzieś jakaś porażka na nas czekać. I porażka też jest bardzo fajną okazją do nauki. Nie wstydźmy się tego, nie bójmy się tego. Jeśli nie stawiasz sobie wyzwań, na pewno nie będziesz ponosić porażek, chyba że cię życie wstawi w te wyzwania i często tak jest. Także nawet pisałam o tym ostatnio gdzieś na Instagramie, jaką ja mam zasadę z moją córką, kiedy wielokrotnie się pytacie o to, jak dzieciom budować na przykład takie różne kompetencje przyszłości poza szkołą. Więc ja na przykład buduję kompetencje przyszłości w taki sposób, że umówione jesteśmy z... Jagoda ma bardzo wąskie takie kanony jedzenia, ona je dosłownie 5 rzeczy na krzyż. Potem je, cały czas to samo i potem jej się to nudzi. Więc sobie wymyśliłyśmy tak, a ona też nie jest jakoś super łatwą osobą, jeśli chodzi o właśnie akceptację zmian, to robimy sobie coś takiego, że żeby i rozszerzyć dietę, ale żeby poznawać, otwierać się na nowe, to chodzimy do różnych miejsc. Raz w miesiącu wybieramy sobie zupełnie inne nowe miejsce, nową restaurację i wybieramy stamtąd różne nowe potrawy. I teraz często to jest tak, że ona mówi, nie, to jest niedobre, nie smakuje mi, nie będę tego jadła. A często jest tak, że idziemy, a ona mówi, to mi super smakuje. No i dzięki temu lubi takie dziwne rzeczy, jak na przykład lubi glony. Dzięki temu lubi takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, fasolka edamame, czy hummus, czy pesto, czy cokolwiek tam innego, co nie jest raczej w kanonie polskiej kuchni, ale właśnie w ten sposób się, czy smalec z fasoli. W ten sposób te rzeczy poznaje. No ale czasami idziemy i po prostu nie smakuje, więc to są takie drobne rzeczy, które się robi z dzieciakami, ale to też dotyczy naszej dorosłości, bo to jest tak, że jak próbujemy, jak idziemy do przodu, jak wychodzimy poza nasze utarte schematy, raz będzie fajnie, raz nie. Ale porażka jest naprawdę najlepszym nauczycielem. Ja wiem, że to jest taki frazes, to jest taki, Boże, można to przeczytać na pierwszej stronie poradnika, który kupujemy na Amazonie. Ale ewidentnie jesteśmy potem z siebie zadowoleni i zachwyceni. To jest trochę tak jak z tym zimnym prysznicem. Jak wstawiam pierwszą nogę rano pod ten zimny prysznic i łupię mnie w lewą stopę, to sobie myślę, Jezu, za jakie grzechy ja to robię. Ale jak wyjdę z tego prysznica zimnego, a jak wyjdę spod ciepłego, to są dwa zupełnie inne odczucia. I to po zimnym prysznicu jest znakomicie lepsze. Tak, ja się czuję jak po prostu, jakby nie wiem, jak to świat był piękny i wspaniały i to trochę takie z niewygody często, ten efekt, to co potem się dzieje, ta satysfakcja nasza, że przezwyciężyłam, że wiecie, jak to uczucie, kiedy wchodzimy, idziemy pod tą górę i w połowie myślimy sobie, Jezus, chcę zejść, nie, poddam się. Nie poddajemy się, okazuje się, że się udaje i stajemy na tym szczycie, jest tadaum. To jest taki moment i trzeba to w sobie pielęgnować. Więc trzeba akceptować porażki. Trzeba traktować porażki i błędy jako okazję do zdobywania przeróżnych cennych informacji. Warto z tego korzystać, także prowadzić sobie zeszycik. Jak powiedział kiedyś Albert Einstein bardzo ładnie, porażka to nic innego jak sukces w toku. Kolejny punkt, który mam do Was, to jest ćwiczenie uważności. Uważność jest absolutnie niezbędną umiejętnością miękką, której się bardzo należy nauczyć. I niestety dzisiejszy współczesny moment technologiczny, social mediowy, w którym istniejemy, żyjemy, absolutnie biegnie bardzo szybko w drugim kierunku, czyli oducza nas uważności. Każe nam zmienić punkt widzenia i zmienić oś uważności co 5 sekund na inną rzecz. I my to robimy, tak? Wrzucałam ostatnio gdzieś takie ciekawe dane, że Netflix seriale czy filmy, czyli coś, co musimy oglądać przez 1,5 godziny albo przez 30 minut, prawda, kilka razy, traci w dzisiejszych młodych grupach docelowych do takiego na przykład YouTubera, jakim jest Mr. Beast, albo w ogóle do TikToka, tak? Także TikTok to taka szybka zajawka, ciach, 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 kolejny filmik. To nam pozwala oczywiście niestety ogromnie tracić uważność, a to jest tak ważne. I jest bardzo ważną kompetencją miękką. Także czytanie książek, kochani, będę uczestniała we wspaniałej akcji, którą organizuje teraz Edyta Plich, Towarzystwo Inteligentnej Młodzieży. A propos czytania, będziemy pokazywać książki dla różnych grup wiekowych. Już się strasznie na to cieszę. Po prostu mam świra na punkcie książki, ale też widzę, że moja córka nieprzymuszona nie czyta książek, bo po prostu dłubie, siedzi sobie w telefonie. I ta rozrywka jest łatwiejsza, kochani, więc książki, książki, uważność. Uważność zwiększa naszą sprawność umysłową, samoświadomość, odporność. Robienie sobie przerwy w pracy umysłowej zwiększa naszą produktywność, efektywność i jednocześnie zwiększa tak zwane myślenie dywergencyjne, które skutkuje naszą kreatywnością i nowymi pomysłami. Mnóstwo aplikacji, programów takich jak Headspace, Yoga Ed, Calm pomoże nam w ćwiczeniu uważności, w budowaniu niezbędnych umiejętności uczenia się przez całe życie, kochani. Edukacja to nie zawsze jest edukacja taka szkolna typowa, tak? Czyli że idziemy na kurs, czy idziemy gdzieś tam na kolejne studia podyplomowe, czy bierzemy jakiś kolejny warsztat. Po pierwsze, szkoła powinna tak funkcjonować, aby budować podstawy do uczenia się całe życie, czyli jest tym, którzy pomagają swoim dzieciom wybierać szkołę kolejną, myślcie o tym, żeby wybrać taką szkołę, która uczyni tą naukę ciekawą, wzbudzi ciekawość. Słuchajcie, nie wyobrażacie sobie, co dzieci, jak one są wybitnie mądre, jeżeli ktoś się potrafi zaciekawić, jak szybko się uczą, jak wspaniale się rozwijają, do jakich niewiarygodnych wniosków dochodzą. Osoby, które się uczą przez całe życie, zdają sobie sprawę, że nauka nie kończy się kompletnie wraz z zakończeniem kolejnego kursu czy szkoły. Tak naprawdę cały czas szukamy okazji do nauki i traktujemy priorytetowo w swoich kalendarzach zarówno powierzchowne uczenie, jak i głębokie. Nauka powierzchniowa to jest rzecz szybka, łatwa. Nauka głęboka wymaga dużo więcej wysiłku i obie metody są wartościowe. Warto przeglądać kursery Udemy, edX-a, które świetnie się nadają do właśnie konsumowania różnego rodzaju treści warsztatów, a kursy oparte na zespołowych, tak zwanych kohortach, takie jak Maven, OnDeck, Ascent, przenoszą naukę na absolutnie wyższy poziom, bardzo w ciekawy sposób, łącząc różne grupy uczących się. Bądźmy otwarci na informacje zwrotne. Oj, to nie jest łatwe, ja też mam z tym zawsze wyzwanie. Bądźmy proaktywni, prosząc o informacje zwrotne. Wybitnym ekspertem od tego jest Adam Grant, który uczynił z feedbacku dziedzinę wiedzy. Otoczmy się różnymi osobami, które też nie tylko chcą nas słuchać, ale których my też chcemy słuchać. Wyznaczajmy sobie różnych osobistych doradców, coachów. Bądźmy gotowi prosić różne osoby o pomoc, o wsparcie, o to, żeby nam powiedzieli, czy ten punkt widzenia jest ich, jest taki sam, inny. Przekonajmy się, że takie posiadanie społeczności, sieci osób wspierających jest niezbędne, żeby rozwiązywać codzienne problemy, ale żeby też identyfikować różne nowe możliwości, ale także, żeby napędzać nasz rozwój osobisty, bo inni też napędzają nasz rozwój osobisty. No właśnie, takie bardzo mądre słowo polimat. Ja też mówię generalista, generalistka. Ja uważam, że powinniśmy wysyłać dzieci do szkół, które uczą, które nie zawężają, broń Boże, ich, że tylko 1-2 talenty, idziemy tylko w tym kierunku, ale które uczą ich rozumienia świata. W przeszłości się opłacało być specjalistą, gromadzić jak najwięcej wiedzy tylko w jednym obszarze, czyli wiedzieć wszystko o czymś, tak? Ale jednak w przyszłości pracy to polimaci, to generaliści i szeroko widzący świat eksperci będą mieli przewagę. Rozwijanie głębokiej wiedzy w wielu obszarach, najlepiej z interdyscyplinarną świadomością, bardzo nam ułatwi odkrywanie nieoczekiwanych połączeń, nieoczekiwanych zbieżności, ciekawych wątków ze sobą w świecie, którym dane są wszędzie. Rozpoznawanie wzorców, intuicyjne myślenie są, słuchajcie, ważniejsze niż kiedykolwiek. Ważniejsze niż kiedykolwiek. Bycie ekspertem ogólnym, właśnie generalistą, generalistką czy polimatem, polimatką wymaga ciągłej edukacji, wymaga, jak to mówią, jedzenie z różnych pieców. Z niejednego pieca chleb jadł. Kolejna taka rzecz to, że nauczanie przynosi mistrzostwo. Wynika to z mojego doświadczenia. Jestem edukatorką i bardzo wielu różnych rzeczy się uczę, rozwijam się, uczę się i uczę innych. I teraz każda okazja do tego, żeby uczyć innych, jest też okazją do pogłębienia mojego własnego zrozumienia tematów. Ludzie zadają pytania. Ludzie chcą głębiej rozumieć to, o czym ja mówię. Mają te pytania nieoczywiste i w ten sposób ja się uczę i rozwijam sama, musząc się zastanawiać. Więc odpowiadanie na pytania to najszybszy sposób na sprawdzenie swojej wiedzy i nauczenie się tego, czego się nie wie, albo zrozumienie tego, co się wie, czy się na pewno wie to dobrze i mocno i głęboko. Bardzo polecam dzielenie się wiedzą, bardzo polecam learning buddies, czyli takie osoby, które razem z nami się uczą i sobie potem to nawzajem opowiadamy i zadajemy pytania. Ja uwielbiam mówić nie wiem. Słuchajcie, mimo tego, że dużo rzeczy wiem, bardzo często słyszę od ludzi, Boże, ty dużo wiesz, Jowita, a jednak w całe masę rzeczy wciąż nadal nie wiem. To jest takie super ciekawe, bo mogę się uczyć. Bądź ciekawa i bądź ciekawy. Kolejny punkt, 9. Rozmawiaj z ludźmi, których nie znasz. Bądź obecna w rozmowach i szukaj rzeczy, które pobudzają twoją ciekawość. Ciągnij różne wątki, bądź otwarta na uczenie się od ludzi, których kompletnie nie znasz albo którzy wydają ci się zupełnie odjechani, jakby nie z twojego świata. Podążaj za swoją ciekawością, a będziesz wiedzieć, że cię zaprowadzi w bardzo ciekawe miejsca. Zapiszcie się na kurs, nie wiem, nauczyciela jogi, ja to zawsze mówię, zapiszmy się na garncarstwo, ceramikę, no bo to jest takie trochę odległe od naszego świata, ale też nas może mnóstwo nauczyć, może właśnie pobudować tą naszą uważność. Weźmy udział w jakichś zajęciach kulinarnych, spróbujmy nowego sportu, bez względu na to, ile mamy lat. Boże, często tak piszecie do mnie, ja mam już 40 lat, czy ja się mogę przekwalifikować? W ogóle absolutnie nie. Wiek nigdy nie jest przeszkodą. To mindset jest przeszkodą. Nie ma znaczenia, ile macie lat. Może Reni Riefenstahl nie jest najlepszą osobą do wspominania, no bo jednak to była osoba, która przez wiele lat swojego życia wspierała jednak nazistów komunikacyjnie, ale przeczytałam jej biografię, byłam nią zafascynowana, nauczyła się nurkować w wieku 70 lat i stała się i zaczęła robić podwodne filmy. Słuchajcie, niewiarygodna w pewnym sensie kobieta, ale to jest istotne. Musimy w sobie zachować to poczucie zdumienia, które mieliśmy w dzieciństwie, żeby pobudzać się do dociekania, ciągłego odkrywania. Ciekawość i otwartość będą też bardzo mocno napędzać uczenie się przez całe życie. Przedkładaj proces nad cel. Bardzo ważna część, bardzo ważny element. W życiu nie zawsze chodzi o realizację celów. My jesteśmy takimi klikaczami. Odbębnione, odhaczone, zrobione. Ja też taka jestem. Większość z nas ma ze sobą różne ścieżki kariery, już czasem zmieniane, już modyfikowane, już dokładane i niekoniecznie w danym momencie miało to sens. Ale kiedy przedkładasz sam proces uczenia się ponad cele ukończenia klasy czy dyplomu, czy coś dokładnie odwrotnego niż uczą nasze dzieci w szkołach, otwierasz się na nowe możliwości. Tak? Czyli trzeba właśnie ten proces uczenia pokazać, to, że ja się przygotowuję, to, że uczę się, czytam jakieś ciekawe materiały, coś mnie fascynuje, łączy to z czymś, co czytałam wcześniej. To jest właśnie proces uczenia się, który jest fascynujący. Zmiana sposobu myślenia w tym obszarze da nam elastyczność w podążaniu za tym, że mamy jednak jakąś ciekawość, za swoją ciekawością i prowadzi nas do możliwości, o których inaczej nigdy byśmy nie pomyśleli. No i punkt ostatni, czyli to w porządku, jeśli czegoś nie wiesz. W porządku, jeśli czegoś nie wiesz. Nawet bardzo dobrze, jeśli czegoś nie wiesz. Potraktuj je jako wyzwanie, okazję do uczenia się czegoś nowego. W porządku jest również sprint i potem odpoczynek. W rzeczywistości robienie sobie przerw jest najlepszym sposobem na naładowanie baterii, na pielęgnowanie ciekawości, na przyswajanie do głębszych warstw do naszej wiedzy. Przerwy dają mózgowi przestrzeń właśnie na coś takiego jak integracja nauki, rozwijają połączenia między różnymi niepowiązanymi obszarami i dają nam głębsze zrozumienie. Uczenie się przez całe życie to nie tylko przygotowanie do kolejnej pracy. Uczenie się przez całe życie przynosi też radość, przynosi przyjemność, głębokie poczucie wzmocnienia, głębokie poczucie spełnienia. Zobaczycie, wreszcie wypadamy trochę z tego raj ze fiber, z tego, że nie nadążamy za innymi i czyni nasze życie bardziej znaczącym i wartościowym. Czyni nasze postrzeganie siebie lepszym, tak? Jesteśmy bardziej z siebie zadowoleni, bardziej z siebie dumni. Rozwijajmy się, odnośmy sukcesy zawodowe i osobiste dzięki uczeniu się przez całe życie. Bardzo mocno Was zachęcam. Bardzo mocno Was zachęcam znaleźć teraz w swoim kalendarzu, niech to będzie po feriach, jakiś luty czy marzec, znaleźć w swoim kalendarzu miejsce 3 razy w tygodniu. Czy to będzie rano, czy wolicie się uczyć rano, czy wolicie się uczyć w łóżku wieczorem, czy wolicie się uczyć rozwijać w ciągu dnia zamiast lunch albo jakoś w tych okolicach, zróbcie to. Wrzućcie to do kalendarza 3 razy w tygodniu, 30 minut na naukę. Nie dajcie sobie z tego kalendarza tego wyjąć, nie dajcie sobie tego zastąpić kolejnym szybkim, ad hocowym spotkaniem. Róbcie to. Znajdźcie towarzystwo, znajdźcie sobie takiego learning buddy albo znajdźcie sobie go w swoim dziecku, czy ją w swoim dziecku. Uczcie się razem, rozwijajcie, powiedzcie sobie, okej. Okay, mamy teraz 2 tygodnie ferii, codziennie robimy jedną rzecz, codziennie oglądamy jeden TEDx, codziennie oglądamy jakiegoś YouTube'a, albo na przykład ja jednym razem pokazuję tobie coś, a ty pokazujesz drugim razem coś mi. Oglądamy coś z mojego świata i oglądamy coś fascynującego z twojego świata. Słuchajcie, można się super uczyć od własnych dzieci, to jest niewiarygodne. Albo jeśli nie od dzieci, to coś od przyjaciół, od znajomych i od nieznajomych. W wagoniku na przykład, jadącym gdzieś na górę z nartami, można się fascynować. Ja poznałam super ciekawą osobę, która opowiadała o Islandii w saunie Wisła któregoś dnia. I ponieważ ja sama się wreszcie na chwilę przymknęłam, to ona opowiedziała mi w ogóle niesamowite historie i fascynujące o Islandii. To była kompletnie dla mnie nowa wiedza. Bardzo Wam dziękuję. Zachęcam do tych wszystkich rzeczy, prowadzenia zeszytu ciekawości, zapisywania sobie rzeczy i proaktywności w tym temacie. Wiedza sama do nas przyjdzie, ale może nas minąć, jeśli nie będziemy na nią otwarci. Z tym Was zostawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, jeśli Wam się podobają Digitalki, udostępniajcie, lajkujcie, piszcie do mnie, co chcecie, jaki następny odcinek, dlaczego, co, czy to było fajne, czy ja przynudzam, jakich gości mam zaprosić, kogo chcielibyście posłuchać, o czym chcielibyście pogadać. Komunikujcie się ze mną, piszmy do siebie, jestem na Instagramie, na LinkedInie, lajkujcie, udostępniajcie, bo wiecie, coraz większe rzesze ludzi potrzebują tej wiedzy i jeśli to będzie rosło, zresztą bardzo Wam dziękuję, bo rośnie, to jakby może więcej świadomości się pojawi. Dziękuję, ciepło Was pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień.